do hymnu.
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na obca przemusiła, szablę odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Zapalicie wodem, złączem się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Zapalicie wodem, złączem się z narodem.
O radości iskra bogów, kwiecie elisyjskich cór, święta na Twym świętym progu.
Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu z okazji wręczenia dyplomu honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie panu profesorowi Mamuru Koneko. Proszę o zajęcie miejsc. Jest mi niezmiernie powitać wszystkich dostojnych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w uroczystości, obecnych w auli i uczestniczących online. Witam serdecznie przybyłych na naszą uroczystość przedstawicieli władz akademickich. Pana profesora Klaudiusza Barana, rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich. Pana profesora Bartosza Molika, rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, uczelni, która jest szczególnie bliska mojemu sercu. Witam pana profesora Stefana Kwiatkowskiego, byłego rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Oraz pana profesora Adama Budnikowskiego, byłego rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Serdecznie witam przedstawicieli Rady Uczelni SGH wraz z przewodniczącym panem doktorem Jackiem Bartkiewiczem. Pragnę również powitać pana Rafała Miastowskiego, burmistrza dzielnicy Mokotów. Pana Wiesława Kołodziejskiego, prezesa Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. First of all, I welcome the most important part.
A przede wszystkim chciałbym powitać najważniejszego członka dzisiejszej ceremonii, profesora Mamoru Kaneko.
Kolegium Gospodarki Światowej pana profesora Mariusza Pruchniaka oraz promotora postępowania o nadanie doktora honoris causa panu profesorowi, pana profesora Jacka Prokopa, prorektora do spraw współpracy międzynarodowej oraz recenzenta pana profesora Jacka Osiewalskiego. Witam również panią dr Barbarę Trzcińską, dyrektora niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 SGH w Warszawie wraz z uczniami. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich państwa, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w uroczystości, dostojnych gości, pracowników, studentów, doktorantów i wychowanków naszej Alma Mater. Bardzo państwu za to serdecznie dziękuję. Bardzo proszę promotora postępowania, pana profesora Jacka Prokopa, o wygłoszenie laudacji.
Magnificencjo, Wysoki Senacie, dostojny panie profesorze, szanowni recenzenci dorobku naukowego i osiągnięć nominata, szanowni państwo. Profesor Mamoru Kaneko jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Tsukuba oraz Uniwersytetu Waseda w Japonii. Wszystkie stopnie naukowe, począwszy od licencjatu poprzez magisterium i doktorat, uzyskał w Tokyo Institute of Technology. Najpierw studiował na kierunku inżynieryjnym, a następnie doktoryzował się tam w dziedzinie informatyki. Jeszcze przed ukończeniem rozprawy doktorskiej został wykładowcą w Uniwersytecie Tsukuba, z którym jest związany z pewnymi przerwami przez całe swoje zawodowe życie. W latach 1980-82 był stypendystą Fundacji Colesa w Uniwersytecie Yale w USA. Natomiast w latach 86-89 pracował w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Hitotsubashi w Tokio. Pod koniec lat 1980 jako wybitny teoretyk gier i ekonomista matematyczny dołączył do zespołu Katedry Ekonomii w Virginia Polytechnic Institute and State University w USA, gdzie pracował formalnie do 1995 roku. Wtedy zdecydował wraz z żoną i dwoma nastoletnimi synami o powrocie do Japonii. Pracował w Uniwersytecie Tsukuba do 2013 roku, a następnie w Uniwersytecie Waseda do 2020 roku. Od początku swojej kariery naukowej, czyli od połowy lat 70., zajmuje się naukami społecznymi w ujęciu matematycznym. Prowadzi badania w zakresie teorii gier i ekonomii, łącząc podstawy teoretyczne z wymiarem aplikacyjnym. Zawsze zwraca szczególną uwagę na doskonalenie teorii w celu jej lepszego wykorzystania. W latach 80. podjął pracę w zakresie logiki matematycznej, w tym nad fundamentalnymi problemami matematyki. Wymagało to niezwykłej precyzji, zarówno konceptualnej, jak i technicznej, ale pozwoliło na rozszerzenie możliwości badawczych w zakresie nauk społecznych. Od lat 90. prowadzi badania w zakresie indukcyjnej teorii gier, ale także w innych obszarach, takich jak na przykład zagadnienie ograniczonej racjonalności. Profesor Kaneko w swoich badaniach podejmuje ważne dla danej dziedziny zagadnienia. Są to niejednokrotnie tematy trudne, nawiązujące do podstaw określonej problematyki. Badania realizuje wraz z grupą współpracowników z różnych ośrodków akademickich. Wyniki są tematem konferencji i seminariów naukowych o różnej wielkości, poczynając od kameralnych, a kończąc na dużych ogólnoświatowych. W kręgu oddziaływania naukowego profesora Kaneko znajdują się również pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor Mamoru Kaneko jest światowej sławy teoretykiem gier. Już na początku swojej kariery naukowej zauważył, że konceptualne fundamenty teorii gier mają wiele słabości. Przykładowo wskazał, że koncepcja równowagi w sensie Nasha, stanowiąca główny filar teorii gier, nie miała jasno sformułowanych podstaw. To zachęciło profesora Kaneko do stawiania pytań odnośnie do fundamentalnych założeń zarówno teorii gier, jak i ekonomii. Jego badania można podzielić na 5 głównych obszarów. Pierwszy obszar to logika epistemiczna i teoria gier. Profesor Kaneko wskazał, że logiczne wnioskowanie jest kluczowe do zrozumienia podejmowania decyzji z punktu widzenia teorii gier. Niezbędna w tej analizie była znajomość logiki matematycznej, której zastosowanie pozwoliło profesorowi na oddzielenie wyrażeń symbolicznych od ich zamierzonych treści informacyjnych. Przykładowo, rozumowanie człowieka jest w zasadzie oparte na symbolicznych elementach informacyjnych, podczas gdy zamierzone treści otrzymuje się poprzez opisanie znaczenia tych obserwacji. To rozróżnienie do tej pory jest przedmiotem dyskusji wśród naukowców zajmujących się logiką epistemiczną i teorią gier. W swoich badaniach profesor Kaneko zawsze przykładał ogromną wagę do powyższego rozróżnienia, dlatego też koncentrował się na międzypersonalnej złożoności logicznego wnioskowania. Drugi obszar badań prowadzonych przez profesora Kaneko to indukcyjna teoria gier. U podstaw teorii gier leżało założenie, że gracze znają reguły gry, czyli jej strukturę. Indukcyjna teoria gier zwraca uwagę na źródło i rozwój takiej wiedzy w doświadczeniach graczy. Teoria składa się z trzech etapów. W pierwszym gracz przygotowuje schemat reakcji na pojawiające się informacje bez znajomości struktury gry. W drugim etapie rozwija własne rozumienie struktury gry poprzez interpretację zaobserwowanych informacji, a następnie wykorzystuje własne rozumienie sytuacji do skorygowania swoich działań. Przykładowo, świetny bejsbolista potrafi przewidzieć, gdzie spadnie piłka na podstawie prędkości oraz kąta nachylenia jej lotu bez znajomości fizyki. Jest to tak zwana heurystyka spojrzenia, podczas gdy słaby gracz nie potrafi tego zrobić. Również ludzie żyją w społeczeństwie charakteryzującym się dużą różnorodnością społecznych wyzwań i nie mogą ograniczyć się tylko do wybranego jej aspektu, ich aspektu. Głównym elementem indukcyjnej teorii gier jest budowa własnego rozumienia reguł gry czy sytuacji społecznej. Chociaż nasze rozumienie może być odmienne od prawdziwej jej struktury. W dużym stopniu rozumienie sytuacji społecznych pozwala ludziom na właściwe zachowanie. Z kolei niektórzy modyfikują swoje rozumienie sytuacji wraz ze zdobywaniem nowych doświadczeń. Trzeci obszar to teoria i praktyka rynku mieszkaniowego. Były dwa główne motywy podjęcia prac w tym zakresie. Pierwszy z nich to matematyczne ograniczenia zbioru wyborów indywidualnych, który jest dany jako połączenie decyzji o zakupie mierzonej za pomocą zmiennej dyskretnej oraz konsumpcji opisywanej za pomocą zmiennej ciągłej. Z punktu widzenia makroekonomicznego wielkość dóbr można wyrazić za pomocą zmiennych ciągłych. Lecz z punktu widzenia mikroekonomicznego gospodarstwo domowe podejmuje decyzję wybierając pośród zmiennych dyskretnych. To zachęciło profesora Kaneko do przeanalizowania zastosowania teorii liczb rzeczywistych w teorii gier i ekonomii. Drugim motywem była chęć lepszego poznania świata ekonomii poprzez zastosowanie tej teorii do rynku wynajmu nieruchomości w metropolii tokijskiej. W ostatnich latach pracuje nad podejściem symulacyjnym i ekonometrycznym do tego zagadnienia. Czwarty obszar zainteresowań naukowych profesora Kaneko to koncepcja ograniczonej racjonalności. Zagadnienie to w naturalny sposób wynikało z badań w zakresie wcześniej wymienionych trzech obszarów. Stało się ono kluczowe w badaniach nad społeczeństwem i zachowaniami ludzi. Profesor Kaneko wskazał, że ograniczona racjonalność ma wiele wymiarów, takich jak zdolność do logicznego wnioskowania, pamięć, zdolność do gromadzenia informacji i tym podobne. Również samo pojęcie racjonalności ma wiele aspektów, z których każdy może mieć wymiar nieskończony, jak na przykład koncepcja wiedzy powszechnej z angielskiego common knowledge. Główne zainteresowania badaczy idą w kierunku analizy skończonej liczby przypadków, ale profesor Kaneko zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia również perspektywy nieskończoności w celu lepszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Aspekt racjonalności jest bardzo istotny w indukcyjnej teorii gier. Wspomniana wcześniej heurystyka spojrzenia wymaga zdolności precyzyjnego zapamiętywania, natomiast indukcyjna teoria gier pewnej logicznej umiejętności wnioskowania. Wnioskowanie jest konieczne do głębszego zrozumienia struktury społecznej i ewentualnej zmiany naszych zachowań. Wraz z akumulacją nowych doświadczeń można dalej doskonalić nasze rozumienie sytuacji oraz nasze reakcje na pojawiające się zdarzenia. Ogólne pojęcie ograniczonej racjonalności prowadzi nas do pytania, na ile właściwe lub uzasadnione jest stosowanie teorii liczb rzeczywistych. Teoria użyteczności oczekiwanej, która leży u samych podstaw teorii gier i ekonomii, jest oparta właśnie na teorii liczb rzeczywistych, podczas gdy nie podjęto prób uzasadnienia tego założenia. Profesor Kaneko wprowadził ograniczenie poznawcze co do dopuszczalnych prawdopodobieństw dla każdej osoby. Stworzył teorię, którą zastosował do problemów analogicznych do paradoksu Allais, a obecnie już od pewnego czasu pracuje nad jej zastosowaniem do słynnego paradoksu petersburskiego. Piąty obszar zainteresowań badawczych profesora Kaneko to funkcja dobrobytu społecznego. Funkcja dobrobytu społecznego, chciałbym dodać, w sensie Nasha oraz koncepcja tak zwanego federalnego rządu światowego. W dużym stopniu ten obszar zdeterminował kierunek aktywności akademickiej profesora Kaneko. Stworzył on teorię funkcji dobrobytu społecznego Nasha, która z matematycznego punktu widzenia była n-osobowym przeformułowaniem rozwiązania negocjacyjnego w sensie Nasha w postaci funkcji dobrobytu społecznego typu Arrowa. Profesor Kaneko zastosował to podejście do modelowania w wymiarze globalnym, przy czym stanem najgorszym jest całkowite zniszczenie globu. W tym sensie jest to rozszerzenie teorii Hobbesa jeszcze z 1651 roku z analizy pojedynczego kraju na analizę świata jako całości. Profesor Kaneko rozpatrywał zastosowanie tej teorii do określenia optymalnego progresywnego opodatkowania dochodu z punktu widzenia bodźców do pracy. Zauważył jednak, że rozważania globalne wymagają lepszego zrozumienia funkcjonowania rzeczywistych społeczeństw oraz ludzi. Dlatego też prowadzi badawcze w opisanych powyżej obszarach. Profesor Kaneko łączy zawsze pracę naukową z dydaktyką, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na poziomie magisterskim i doktoranckim. Służy studentom opieką naukową i radą. Relacje profesora Mamoru Kaneko z naszą uczelnią są już kilkudziesięcioletnie. W ostatnich 20 latach przebywał w SGH już kilkukrotnie. Gościnnie prowadził wykłady dla studentów i doktorantów. Podczas swoich pobytów udzielał konsultacji oraz prowadził dyskusje naukowe z pracownikami naszej uczelni. Swoje prace przedstawiał na konferencjach i seminariach organizowanych w SGH. W styczniu 2020 roku, tuż przed pojawieniem się pandemii, profesor Kaneko był głównym pomysłodawcą i współorganizatorem polsko-japońskiej konferencji naukowej, w którym uczestniczyli naukowcy z uczelni japońskich oraz z SGH. Była to okazja do rozwinięcia kontaktów przez pracowników i studentów naszej uczelni z japońskimi uczonymi oraz wzajemnej wymiany doświadczeń badawczych. Kilkoro pracowników naukowych SGH odwiedzało Uniwersytet Tsukuba oraz Uniwersytet Waseda na zaproszenie pana profesora, który niejednokrotnie ze swoich grantów finansował pobyty polskich działaczy, polskich badaczy w Japonii. Były to wizyty studyjne, bądź uczestnictwo w seminariach czy konferencjach organizowanych przez profesora Kaneko. Profesor bardzo przyczynił się do rozwoju kontaktów SGH z uczelniami japońskimi, zarówno z Uniwersytetem Tsukuba i Waseda, jak i z Uniwersytetem Hitotsubashi, z którym niedawno rozpoczęliśmy interesującą współpracę naukową. Przyznając tytuł doktora honoris causa SGH profesorowi Mamoru Kaneko, rektor, senat i społeczność naszej uczelni wyraża swoje głębokie uznanie dla jego osiągnięć naukowych oraz jego zasług dla wspierania pozycji naszej uczelni w środowisku naukowym Japonii i na szerszym forum międzynarodowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu rektorowi za laudację. I teraz poproszę o zabranie głosu i odczytanie treści dyplomu pana profesora Mariusza Pruchniaka, dziekana Kolegium Gospodarki Światowej.
Szanowny panie rektorze, szanowny panie profesorze, szanowni państwo recenzenci, wysoki senacie, szanowni goście, zarówno pracownicy, studenci i doktoranci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz uczniowie Liceum SGH, jak również wszyscy przedstawiciele innych uczelni, instytutów naukowych, organizacji, świata biznesu, polityki, administracji oraz wszystkie pozostałe osoby, które zdecydowały się przyjść na tę uroczystość. Jako dziekan Kolegium Gospodarki Światowej jest mi niezmiernie miło być tutaj na tym fantastycznym, wspaniałym wydarzeniu, podczas którego nadajemy dyplom, tytuł doktora honoris causa wybitnemu ekonomiście z Japonii, panu profesorowi Mamoru Kaneko. Jako reprezentant Kolegium Gospodarki Światowej, w którym to kolegium kładziemy nacisk na badania komparatystyczne, na porównawcze analizy w skali międzynarodowej, bardzo się cieszę, że w ten sposób mogę dołożyć się do umiędzynarodowienia SGH, która jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. Cieszę się także osobiście, ponieważ miałem przyjemność poznać wcześniej pana profesora Mamoru Kaneko jako młody pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Było to już chyba z kilkanaście lat temu. Uczestniczyłem, z tego co pamiętam, w co najmniej dwóch seminariach naukowych z udziałem profesora. Profesor Kaneko był między innymi gościem w Katedrze Ekonomii II, która jest moją macierzystą jednostką na uczelni. Na zaproszenie rektora i obecnie promotora profesora Jacka Prokopa, profesor Kaneko przyjechał do nas kilkanaście lat temu i uczestniczył w zebraniu katedry. Miał też wystąpienie na otwartym seminarium katedry właśnie tutaj w jednej z salek w budynku A, w którym to seminarium uczestniczyłem z jego przyjemnością. Cieszę się, że po tych kilkunastu latach już z pozycji dziekana Kolegium Gospodarki Światowej będę miał przyjemność wraz z panem rektorem oraz panem promotorem wręczyć i odczytać po łacinie dyplom doktora honoris causa. Szanowny panie profesorze, cieszę się, że pan profesor przyleciał do nas na tę uroczystość. Zdaję sobie sprawę z trudu podróży, bo lot z Tokio do Warszawy trwał chyba z kilkanaście godzin. Niemniej jednak jestem przekonany, że było warto przyjechać do pięknego kraju, do pięknego miasta i do wspaniałej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Polska i Warszawa oraz nasza SGH, która ma przecież zabytkowy kampus, jesteśmy tutaj w tym budynku A przedwojennym, oferują wiele atrakcji. Tak więc jestem przekonany, że ten tydzień spędzony tutaj będzie dla pana profesora nadzwyczaj udany. Wszystkiego dobrego jeszcze raz życzę. Dziękuję bardzo i teraz przejdę do odczytania dyplomu.
To jest wyzwanie.
Tak.
I to jest, proszę państwa, wyzwanie.
Sumis auspicis, serenissima rei publicae polonur. Nos Petrus Wachowiak, scientiarum o economicarum doctor habilitatus, collegi officinarum regendarum pecuniacae. Administrande professor extraordinarius, hoc tempore rector magnificus, Marius Pruchniak, scientiarum civilium atque humanarum, professor doctor habilitatus, collegi o economie mundi, professor ordinarius, hoc tempore decanus spectabilis, Iasantus Prokop, scientiarum o economicarum doctor habilitatus, collegi o economie mundi, professor extraordinarius, hoc tempore promotor rite constitutus, ex auctoritate senatus, scole principis scientiarum o economicarum et commerci, dai ventotto, mensis septembris, anno 2022. In professorem Mamoru Kaneko pro multis et praecleris meritis in Poloniam et Japoniam socias et administras in operibus scientiarum rerunque academicarum aci praecipe inis quaia disciplinas rerum civilium humanarumque pertinent redendas doctoris honoris causa, nomen et honores, jura et privilegia contulimus, in cuius rei fide, perpetuamque memoria, hoc documentum. Sigilio Scholae Principis Scientiarum, o economicarum et commercium presso, sanciendum curavimus. Datum Varsovie, dai tre mensis aprilis, anno 2023. Hoc tempore rector magnificus, Piotr Wachowiak. Hoc tempore decanus spectabilis, Mariusz Pruchniak. Hoc tempore promotor rite constitutus, Jacek Prokop. Dziękuję.
Myślę, że należą się duże aplauski. Ja widziałem, że pan rektor Bartosz Molik sprawdzał, czy pan dziekan się nie pomylił i kiwnął głową, że wszystko w porządku jest. Proszę państwa, wobec tego proszę o powstanie. Teraz nastąpi wręczenie dyplomu. Za chwilę odczytam ja łacińską sentencję, która po polsku brzmi: przeto już nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy tę godność Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie tobie przyznali. A przeto ja ciebie doktorem honoris causa mianuję i ogłaszam, że zostałeś mianowany. Wszystkich praw i obowiązków tobie udzielam. Dla potwierdzenia tego dyplom, ten opatrzony pieczęcią Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tobie do rąk przekazuję. Proszę, rozpoczynamy ceremonię wręczenia dyplomu. Nie, najpierw ja reguluję. Itaque iam nihil impedin quo minus honores scole principis centarium economicarium et commerci tibi imperatimus. Ergo ego te doctorem honoris causa creo creacume remuntio omnia doctors honoris causa iura ac privilege in de confero in iusque fidem hoc diploma scola principis centarium economicarium et commerci sigillo et signitum tibi in manus trado. Proszę o zajęcie miejsc. Pan gratuluje, profesor.
Gratuluję. Panie profesorze, teraz chciałbym poprosić pana profesora Mamoru Kaneko o wygłoszenie wykładu.
Proszę państwa, prosimy o cierpliwość, bo ładuje się prezentacja. Chyba wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że pan profesor jest naszym doktorem honoris causa i że powiększyła się nasza rodzina SGH. Słucham. Aha, to jest, proszę państwa, 33 nasz doktor honoris causa.
All right. So honored by.
To ogromny zaszczyt otrzymać tytuł doktora honoris causa z SGH. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie tutaj i za wprowadzenie państwa do mojej kariery akademickiej. Chciałbym wyrazić moją ogromną wdzięczność panie Jacku, jak również wszyscy inni zebrani tutaj goście. Zastanawiałem się, o czym mam powiedzieć w trakcie tego wykładu. Tak naprawdę, no, z tą myślą zmagałem się od dłuższego czasu, ponieważ wydawał mi się to okropny pomysł. Ale być może właśnie nadszedł czas, żeby podzielić się moją myślą, ponieważ łączy się ona bezpośrednio z tym, z czym musimy się obecnie zmierzyć. Tak jak głosi tytuł mojego wykładu, a jest on następujący. Dobro, czy też dobrobyt społeczny, nasza logika i indukcyjna teoria gier. Wniosek, czy też praktyczne przełożenie w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rozpocznę od sekcji pierwszej tutaj. Moje badania, moja główna działalność badawcza rozpoczęła się właśnie od teorii dobrobytu społecznego nasza, nad którą pracowałem z Kenjiro Nakamurą. Wyniki zostały opublikowane w Kaneko i Nakamurze. Funkcja NSW jest dana jako wzór numer 1, który widzimy tutaj. Czyli N to zbiór populacji w całym świecie. U oznacza różne funkcje użyteczności. X0 to najgorszy stan świata. Coś, co możemy określać mianem początku, czy też takiej genezy. X to z kolei kandydat alternatywnych stanów świata, który należy oceniać za pomocą funkcji NSW. Ta teoria NSW doprowadziła mnie do postawienia różnych pytań dotyczących jej zastosowań w praktycznych społecznych problemach, jak również pytań fundamentalnych, zasadniczych, jeżeli chodzi o jej status etyczny czy też normatywny. W artykule, o którym wspominałem, założono, że pochodzenie XO oznacza najgorszy stan dla wszystkich ludzi, jednostek, jakie możemy sobie w ogóle wyobrazić. Na przykład wyobraźmy sobie, że wszyscy członkowie społeczeństwa umierają. Mniej więcej wtedy trafiłem na Lewiatana Hobbesa. To była publikacja z 1651 roku i byłem wtedy przekonany, że teoria NSW to będzie doskonały, odpowiedni sposób, żeby prowadzić dyskusję na temat światowej sprawiedliwości społecznej. Około roku 82 odkryłem zasadę pokoju światowego Einsteina. To zostało opublikowane w książce, to był chyba rok 46, może 51. Cel uniknięcia całkowitego zniszczenia świata musi mieć absolutne pierwszeństwo przed każdym innym wyznaczonym celem. Całkowite zniszczenie świata stało się możliwe, realne dzięki użyciu bomb atomowych w latach 40. oraz 50. Natomiast hobbesowski stan natury to był praktycznie najgorszy przypadek w XVII wieku. Świat wtedy był absolutnie nieskończony w stosunku do wielkości populacji. W teorii NSW całkowite zniszczenie odpowiada najgorszemu stanowi, czyli X0, i to pochodzenie X0 jest oceniane jako X równa się X0. To jest ten wzór numer 2, czyli ta funkcja przyjmuje wartość nieskończoności. Jeżeli światowa alternatywa X obejmuje ludobójstwo grupy ludzi, funkcja W przyjmuje wartość minus nieskończoność. Ten X to ten sam X, co X0 w odniesieniu do teorii NSW. Zatem ja zbadałem, że ludobójstwa na Ukrainie popełniane przez Rosję to coś, co muszę przeanalizować później. Wtedy moja wiedza była ograniczona i nie byłem w stanie zaprezentować takich konsekwentnych, spójnych myśli, jeżeli chodzi o połączenie teorii NSW z takimi przykładami. Nie rozumiałem teorii umowy społecznej Hobbesa od jego stanu natury do państwa absolutystycznego. Zatem podniosłem wtedy następujące dosyć naiwne pytania. Kwestia numer jeden, czy też pytanie numer jeden, ponieważ funkcja NSW ma wartość rzeczywistą, jej zastosowanie do problemu społecznego może zostać sformułowane jako prosta maksymalizacja funkcji W. Jednak jest to zbyt duże uproszczenie. Do jakich alternatyw X należałoby zastosować funkcję NSW? A teraz przechodzimy na stronę trzecią. Pytanie numer dwa. Tak naprawdę ten wykład nie ma stron. Pytanie numer dwa. W ujęciu formalnym teoria NSW jest innym, ale równoważnym sformułowaniem rozwiązania negocjacyjnego. Nasza rok 1950, dosłowny cel tej teorii NSW to zbadanie dobrobytu społecznego, a nie skupianie się na samym negocjowaniu się. Dlaczego są one reprezentowane przez równoważne konstrukcje? Na czym polegają zasadnicze, merytoryczne różnice? W latach 80. problem racjonalności stał się popularny w społeczności teorii gier. Z uwagi na referat Seltena badania w tym zakresie skupiały się jednak na stabilności równowagi i reprezentacji przekonań oraz wiedzy. I były rozwijane w kierunku bayesowskiej teorii gier, natomiast nie zajmowały się bezpośrednio samym problemem racjonalności. Sam termin racjonalność często traktowany jest jako synonim maksymalizacji użyteczności. Ta koncepcja racjonalności musi skupiać się na adekwatności naszego myślenia, jego realności. Stopniowo ja wymyśliłem sobie, że będę studiował logikę. Około roku 84 zacząłem zgłębiać logikę na poważnie. Potrzebowałem dużo czasu, żeby zacząć w ogóle rozumieć, czym jest logika, na czym polega, ale w końcu odkryłem, że logika jest ściśle związana z naszą działalnością intelektualną. W tym sensie, że manipulacje symboliczne wyrażają zamierzone znaczenia. Pewnego dnia, no właśnie, zaobserwowałem, chcę opowiedzieć o takim dobrym przykładzie. Pewnego dnia zaobserwowałem, że małe dziecko dosłownie odpowiedziało na pytanie, na proste pytanie, ile masz lat? Pewna osoba zadała to pytanie i to dziecko udzieliło następującej odpowiedzi. Mam 2 lata i 3 miesiące. Oczywiście to dziecko nie potrafiło wyjaśnić znaczenia swojej odpowiedzi, ale Była ona jak najbardziej prawidłowa. Jeżeli my zadamy sobie pytanie, czy różnimy się od tego chłopca, pod jakim względem, to ja muszę stwierdzić, że nasza wiedza jest podobna, a różnice występują tylko w stopniu tej wiedzy. Zatem podstawowy postulat logiki rozpoczyna ideę operacji symbolicznych, a to radykalne ujęcie tej tak zwanej racjonalności ograniczonej. Czyli teraz tak, pytanie pierwsze. Czy można na nie łatwo odpowiedzieć? No tutaj szczegółowa maksymalizacja funkcji NSW mogłaby być sensowną idealizacją tylko wtedy, gdy liczba osób N jest niewielka, czyli na przykład mamy do czynienia z dwoma lub trzema osobami. Kiedy N jest dużą liczbą, czyli mówimy o całym narodzie, funkcja NSW może zostać zastosowana do wyboru instytucji i wtedy musimy zignorować szczegółowe różnice pomiędzy ludźmi poza instytucjami. Zastosowanie funkcji NSW oferuje tylko wybór dla skrajnych alternatyw, takich jak czy powstrzymać ludobójstwo, czy nie. Natomiast zaniedbuje wszystkie drobne szczegóły. A teraz sekcja numer 2, czyli pojęcie ograniczonej racjonalności, teoria dowodu i indukcyjna teoria gier. Około roku 1985 poznałem teoretyka dowodu Takashi Nagashimę i z nim rozpocząłem pracę nad logiką gier. Teoria dowodu zajmuje się czystą, najczystszą formą logiki. Opublikowaliśmy dwie prace, które skupiały się na logicznym myśleniu i podejściu krytycznym do tego zagadnienia. Później Nobuyuki Suzuki, Tai Weihu i ja. Jest tutaj, ale jest nieśmiały. Wspólnie rozwinęliśmy logikę gier z większym naciskiem na samą skończoność. A około roku 1995 rozpocząłem pracę nad indukcyjną teorią gier z Akiho Matsui i Jeffreyem J. Kleinem. I tutaj interpretujemy symboliczne fragmenty informacji jako źródło zrozumienia w kontekstach, różnych kontekstach społecznych. Teoria ta omawia idee wzorcowych zachowań i ich interpretacji, porównuje je ze standardem zachowania w ujęciu Neumana Morgensterna i konwencją Lewisa. W związku z tym mamy kalkulacje, które nastawione są na prostą maksymalizację. Mówimy o funkcji NSW. Odwołujemy się do intuicji. Czym jest ta intuicja? Co każdy z nas ma w głowie? Co stanowi źródło tej intuicji? Czy mamy jakąś moralność w naszej głowie? Teoria negocjowania nasza zadaje podobne pytanie. Czyli zakładamy, że wynik obliczony przez logicznie racjonalnego gracza stanowi wiedzę powszechną między graczami. Czyli intuicja opiera się na obliczeniach przez logiczną zdolność naszego umysłu w oparciu o wymagane reguły, takie jak aksjomaty nasza. To różni się od założenia, że pewna moralność jest ukryta w naszym umyśle. Oczywiście nasza zdolność logiczna i logicznego myślenia jest ograniczona, ale gdy sytuacja jest prosta, to logiczne myślenie się sprawdza. Tak więc na drugie pytanie padła odpowiedź twierdząca, oparta na logicznym myśleniu. Czym jest moralność w naszym zwykłym życiu? To ma dwie strony. Jedna łączy się z odpowiedzią na pytanie trzecie, czyli opiera się na logicznej racjonalności. Druga strona jest bardziej społeczna. Moralność wyłania się, pojawia się w relacjach międzyludzkich. Indukcyjna teoria gier celuje w ten pogląd Kaneko i Matsui. Badali związek między dyskryminacją jako wzorcami zachowania, uprzedzeniami jako racjonalizacją ex post. Gdy moralność zostanie zaakceptowana w społeczeństwie, ludzie przestrzegają jej jako zasady zachowania.
Sekcja 3. Barbarzyństwo z historii i orwellowskie zaprzeczenie prawdzie. Gdy otrzymałam informację o inwazji Rosji na Ukrainę i o ludobójstwach tam dokonywanych, byłem bardzo zszokowany. Od tego czasu rosyjskie barbarzyństwo utrzymywało się aż do dzisiaj. I powstaje pytanie, jak rozumiemy zachowanie Rosjan z punktu widzenia teorii NSW, logiki i IGT? Zastanawia mnie wiele rosyjskich twierdzeń. Słowa Rosja i Ukraina są w nich odwracalne. One przypominają mi o książce George'a Orwella, rok 1984, która opisuje autorytatywne państwo, jego surową inwigilację wraz z kontrolą języka. Więc można postawić następujące pytanie. Pytanie numer 5. Jak rozumieć te twierdzenia o okazywaniu braku szacunku dla rzeczywistości? I dla prawdy, do tego momentu Putin wyraźnie pokazywał, że chce zmienić stan świata X przed 24 lutego na nowy stan Y, tak aby naród ukraiński został wyeliminowany, a Ukraina stała się częścią Rosji. Jest to, to oznacza nowe poziomy użyteczności w umyśle Putina. To numer 3. Dlaczego jest to nowy stan dla Ukraińców i dlaczego lepsze jest to niż X0 dla Rosjan? Tutaj jeden z podstawowych postulatów teorii NSW jest taki, że wszyscy ludzie na świecie chcą uniknąć pochodzenia początku X0, co jest tej zasadą pokoju Einsteina. To jest, pojawia się również takie samowartościowanie ujemnej nieskończoności dla pochodzenia X0. A więc zadajmy sobie następujące pytanie. Czy ludzi, którzy wykazują punkt 3, zaliczamy do członków świata? Czy tacy ludzie mogą w ogóle egzystować? Czy Putin jest wyjątkiem? I czy możemy przecząco odpowiedzieć na pytanie, kwestię konstytucji światowego rządu federalnego pod warunkiem twierdzącej odpowiedzi na drugie pytanie? I czy to stwierdza, że tacy ludzie powinni zostać wyeliminowani, chyba że dostosują swoje zachowanie i myślenie w oparciu o konstytucję? I drugie pytanie to jest czysto naukowe pytanie i jest zreformułowane jako to, czy tacy ludzie mogą być tworzeni w tym, przy tym tle historycznym. Ta historia Rosji pokazuje wyjątkowe, skrajne, barbarzyńskie incydenty pod autorytarnymi reżimami od początku istnienia Rosji. Takie tło historyczne stworzyło wartości moralne dla klas rządzących, aby traktować ludzi jak przedmioty lub zwierzęta. Implikacją IGT jest to, że ludzkie przekonania i moralność są wytworami historycznych i społecznych interakcji, a przekonania powstają po obserwacji społecznych wzorców zachowań. I ostatecznie przechodzę do pytania numer 5, które dotyczy braku szacunku dla prawdy i rzeczywistości. W surowym reżimie autorytarnym wartość przetrwania jest znacznie ważniejsza niż prawda. Nawet myśli ludzi mogą stać się kontrolowane w ten sposób, że niemożliwe staje się myślenie o prawdzie czy rzeczywistości, co dobrze wyraża się jako kontrola języka w książce Orwella, rok 1984. Ponieważ wyeliminowanie słowa rewolucja, poprzez wyeliminowanie słowa rewolucja, naród stałby się wolny od samej rewolucji. Ludzie dorastający w takich warunkach przywiązują bardzo małą wagę do rzeczywistości i prawdy. Teraz mamy podsumowanie mojego wykładu. Opisałem rozwój moich badań nad teorią dobrobytu społecznego nasza. Aby lepiej zrozumieć tę teorię, pracowałem nad logiką i IGT, indukcyjną teorią gier. Brałem pod uwagę, próbowałem zrozumieć tę logikę zastosowania, implikacje, aby zrozumieć ten fenomen, jakim jest inwazja rosyjska. Już od długiego czasu, przez długi czas blokowałem się na kwestii rządu i nie chcę, nie miałem dowodów na to, że zaprzeczam temu pojęciu. Dopiero kilka lat temu stwierdziłem, że należy to zastąpić koncepcją światowego rządu federalnego. Sugeruje ona, że składa się on z niezależnych narodów i że powinien być rządzony przez konstytucję, która jest napisana w oparciu o teorię NSW i powinna być spójna z tą teorią wraz z ograniczeniami wymienionymi w tym wykładzie. Teoria światowego rządu federalnego razem z teorią umowy społecznej dla całego świata. Jego konstytucja powinna mieć różne nieszczegółowe stwierdzenia, takie jak unikanie strasznych zdarzeń, takich jak ludobójstwa, głód i tak dalej. Ważną implikacją teorii negocjacji nasza i początku X0 jest to, że każda osoba powinna mieć całkowitą niezależność i wolność, ponieważ każda osoba otrzymuje integralność porównywalną z całym światem. To wynika z X0, czyli tej całkowitego zniszczenia. To zabrania traktowania ludzi jako przedmioty lub zwierzęta. I ostatecznie demokracja i gospodarka rynkowa to kluczowe instytucje i narzędzia praktycznego zarządzania światem. W czasach Hobbesa nie praktykowano ani demokracji, ani gospodarki rynkowej. W obecnym świecie one są niezbędne, ale jednak obie mają pewne wady. Zasada większości jest podstawą demokracji, ale mniejszości mogą być dyskryminowane. Ekonomia uczy, że optymalność Pareto jest osiągalna przez gospodarkę rynkową, ale może ona prowadzić do poważnych nierówności, jak również do problemów ogólnoświatowych, takich jak globalne ocieplenie. A więc powinniśmy zbadać demokrację i gospodarkę rynkową. I ostatnie słowa. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, że mówiłem przede wszystkim o integralności i o tym, jak ważna jest niezależność każdego kraju. To odnosi się bezpośrednio do Ukrainy. I nie zalecam tutaj kompromisu IG. W przypadku Ukrainy zawieszenie broni i powrót do stanu z 2014 roku byłby moratorium dla Rosji. Być może Rosja rozpoczęłaby kolejną inwazję. Ja wraz z Senatem SGH zaczęliśmy te procedury, aby przyznać również tytuł honorowy prezydentowi Zełenskiemu. A więc ja w pełni go wspieram oraz całym sercem wspieram Ukrainę. Moje teorie pomagają nam myśleć o tych podstawowych problemach obecnego świata, ale potrzebują one bardziej systematycznej pracy, począwszy od teorii do praktycznych zastosowań. Przed nami jeszcze długa droga, a więc kończę swój wykład cytatem Hipokratesa z starożytnej Grecji. Dziękuję bardzo. Chciałbym bardzo podziękować profesorowi, doktorowi honoris causa, prof. Mamoru Koneko, za bardzo interesujący wykład. Dziękuję.
Chór Szkoły Górnej Handlowej w Warszawie już jest gotowy. Przygotował specjalny prezent dla naszego doktora honoris causa. Jest to, proszę Państwa, premiera, a więc trzymamy bardzo, bardzo mocno kciuki za chór. Wiem, że nas nie zawiedziecie. Oczywiście, proszę Państwa, była piosenka po japońsku, polskiej autorki. Ja w takich chwilach zawsze obserwuję pana rektora Klaudiusza Barana, bo to i dla mnie duża trema, i dla chóru, a pan Dryken, pan doktor Tomasz Hynek jest pracownikiem pana rektora, więc jeszcze podwójna trema, ale reakcje były, Tomku, dobre. Nawet bym powiedział, bardzo dobre pana rektora, więc nie musisz szukać pracy. Jeszcze raz gratuluję chórowi bardzo. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej uroczystości. Congratulate dr honoris causa.
Gratuluję naszemu doktorowi honoris causa. Witamy w rodzinie SGH. Jestem bardzo szczęśliwy. I jeszcze raz gratulacje.
Zachęcam Państwa do gratulacji, wręczania listów gratulacyjnych dla Pana Profesora, do wpisów w Księdze Pamiątkowych. Wszystkich teraz serdecznie zapraszam do sali kolumnowej na poczęstunek. Zamykam uroczyste posiedzenie Senatu. Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.